Dzieciństwo spędziłam w Polsce do 5 lat. Tata zabierał mnie na ich koncerty, gdzie trzymałem go za spodni i patrząc na niego i z podziwem i z miłością. Czułam się prawie tak jak obok Michaela Jacksona. Nie. Wszystkie kobietki tam na dole szalali i tak krzyczały do mojego taty i ja byłam tam z nim, także super było. I co rok wyjeżdżaliśmy do Czech sprawdzić babci i dziecka. I tam moja mama spoznała i zakochała się w drugiego mężczyzny. W 5 latkach pewnego dnia moja mama więcej nie wróciła ze mną do Polski. Oddała mnie od mojego ojca i to był pierwszy raz, kiedy się czułam zraniona, oszukana i bardzo samotna. Zaczęła się męka. Ojczym był bardzo agresywny i niedobry. Ból i strach byli moimi siostrami. Ucieczka, leczenie w strachu, nienawiść wobec codziennej rutyny. Koleżanki planowali kiedy i czym grać. Ja planowałem kiedy i jak uciec od bicza. Uciekałam z domu, klamałam, krzyczałam, grożąc rodzonym ojcem, że przyjdzie po mnie. I w końcu próbowałam samobójstwo. Zamknęli mnie z tego powodu do szpitalu psychiatrycznego, jak miałam 15 lat, na najtrudniejszy oddział. I tak samo to był najtrudniejszy moment mojego dzieciństwa. I znowu czułam się samotna, oszukana i opuszczona. Wychodząc z psychiatrii, moje okropne dzieciństwo się nie skończyło. I ja zrozumiałam, że jedynym wyjściem jest, jak będę mieć 18 lat. I tak na dzień moich urodzin, o dzień po tym nie pamiętam już, w książce możecie przeczytać ten detal, uciekłam do Włoch i oddzieliłam się od rodziców. Byłam znowu samotna, oszukana i opuszczona. I wpadłam do narkotyk i prostytucji. Dostałam się do rąk Alfonza, bo kiedy nie masz dobrego fundamentu, twoje życie jest napędzane impulsywnością. Teraz, szybko, na tych miastach, trudno wybrać i dokonać właściwego wyboru, bo impulsywność powoduje chaos i chaos powoduje jeszcze większy chaos. Aby wyślać mnie na ulicę, wstrzykiwali mi heroinę. I kiedy byłam w połowie martwa, wstrzyknęli mi kokainę. Kiedy byłam bardzo podekscytowana i mogłam uciec, wstrzyknęli mi ponownie heroinę. Dwukrotnie umierałam po przedawkowaniu. I po roku i wielu, wielu próbach udało mi się w końcu uciec i wyjść z uzależnienia. Wow! Nowy początek. Znalazłam normalną pracę. I zakochałam się do słynnego chłopaka. W roku 89 zaszłam w ciąż, ale ojciec mojego syna nie chciał być ojcem i zostawił mnie na początku mojej ciąży. Możemy popatrzeć na moją rodzinę z dzieciakami, gdzie są 4 dzieci. To jest Krystian, ten pierwszy. Dzisiaj ma 21 lat, będzie miał. I jest to, ja to zawsze mówię, i zawsze uwielbiam patrzeć na niego, bo wy nie dajecie z tego sprawy, że prawie Krystian, ja zdecydowałam o moim Krystianowi w jedną noc. Byłam umówiona na aborcję rano i w nocy zdecydowałam dzięki jednemu człowiekowi, aniołowi, ale człowiekowi naprawdę, zdecydowałam, że nie pójdę na tą aborcję. I to jest to dziecko, co się urodziło. Znowu, jak ten ojciec zostawił mnie, znowu czułam się poruszona, oszukana, samotna i wróciłam tak do mojej mamy, by zrobić to najlepsze dla mojego dziecka. Wyobrażasz sobie, wróciłam do tego piekła. Ale dzięki Bogu w końcu zostałam 7 miesięcy w szpitalu z powodu ciąży wysokiego ryzyka. 9 miesięcy po urodzeniu syna, tego Krystiana, co tam był, wróciliśmy do siebie. Pobraliśmy się i znowu zaszłam w ciąż. Urodził się Gabriel. Możliwe, zostawi to zdjęcia, bo zawsze jestem w ciąży, dużo dzieciaków tam ma. I urodził się Gabriel. Po 5 miesiącach, to znaczy Gabriel miał 5 miesiąców i Krystian miał 2,5 roku, malutkie dzieci. Lekarze mnie zdiagnostykowali markość wątroby. Zaczęłam chemoterapię, kiedy ojciec dzieci zakochał się w innej kobiecie i odszedł od nas. Znowu czułam rozpacz, znowu opuszczona, oszukana i samotna. Starałam się spędzić święta w Czechach u mojej mamy, bo nie chciałam wykorzystać mojego bólu, aby przerwać tę relację między babcią i dzieciakami. I w tym czasie w leczeniu chemoterapii poznałam mojego Pawła. Życie Pawła było światłem i moje było ciemnością. Więc kiedy wróciłem do Włoch, bo Paweł on był taki ukochany, wykształcony, a tam sobie swój sklep, samochód, mieszkanie, niesamowitą relację ze swoją mamą. I moje życie były kłopoty i ciemność. Więc zdecydowałam, jak wróciłam z dzieciakami do Włoch za miesiąc, że przy pierwszym telefonacie powiedziałam mu, że jestem o 3 lata starsza od niego, mam 2 dzieci, rozwód na plecach i ponadto jestem chora. Lekarze dali mnie prawie 8 miesięcy. Nie będę ci mówić, co Paweł odpowiedział, musisz to przeczytać. Nie mówię ci to dla reklamy, to naprawdę zachęcam cię do przeczytania tej książki, bo to jest dla chwale Pana Boga, dla chwale Pana Boga. Ja sama ją nie czytałam, bo jest bardzo trudna dla mnie. Jak mówię teraz z tobą, nie mam czasu rozmyślać nad tym, co się wydarzyło w moim życiu, ale jak czytałam to prawie, to byłam w środku, także przeczytałam do 15 strony. Nie jestem w stanie. Za rok jestem zdrowa z moją chorobą i w cudowny sposób spotykam się z Pawłem i odbudowaliśmy naszą relację. Teraz możesz pokazać mojego Pawła. O, kobietki, ale troszeczkę emocji, poproszę pięknie. O, mój kochany Paweł. Zaszłam w ciąż, możemy wrócić, zawsze byłam w ciąży, z Erikiem 2005 i w niesamowity sposób wreszcie znalazłam mojego tatę. Już? To jest ten trzeci chłopak, Erik. On jest niesamowity, kochany, on jest kochany, bo to jest taka ten i ten, Gabriel i Christian razem, ale czasami klamie. Także niesamowity chłopak. I w niesamowity sposób, w cudowny sposób mój mąż znalazł za 5 minut, ja 25 lat go szukam i on za 5 minut, znalazł mojego tatę po 25 latach na internecie. On mieszka w USA, już nie jest muzykiem, ale pastorem kościoła chrześcijańskiego. I właśnie to wyglądało tak, że mój mąż pobiegł do mnie i mówi mi, chodź tutaj, tu jest takie na imię, które jak twój tata, nazwisko jak twój tata, nawet ten rok, urodzenie jak twój tata, ale wiesz co, tutaj jest napisane, że jest pastorem kościoła chrześcijańskiego. Ja mówię, tak, to jest, on jest wariat, to tak będę. I przez mojego tatę poznaję Ojca Niebieskiego. I jak mogę mieć z nim osobistą relację. I wyglądało to właśnie tak. Przeszłam do tej w Stanach Zjednoczonych i tata mi powiedział, że taką ciekawą rzecz, że będą tam ludzie, którzy bardzo nie będą kochać. Dla mnie to było coś nowego, bo zawsze miłość trzeba zasłużyć. Jak wyglądasz, co sobie kupujesz, jak się ubierasz, co znajesz, czy jesteś humorna, czy jesteś inteligentna, o nawet jak znajesz być cicho, nie? Nic nie mówić. I to jest, dla mnie jest bardzo trudne. I on mi powiedział, że tam będą ludzie, którzy mnie będą kochać. I właśnie tak byłam bardzo ciekawa, że jak ktoś mnie może kochać, jak mnie nie zna. Przyjechałam do tych Stanów Zjednoczonych, wpadłam do tego pierwszego mojego kościoła w życiu, do tych chrześcijanin i byłam w cudu niesamowitym. Proszę, dzięki, proszę, dzięki. Przepraszam, nie, ja przepraszam. Już! Nie, byłam tak, że ja to zrobię, no to zrobimy razem, także z talerzem razem tam poszli, aby się nie kłócić. Niesamowite. I ja byłam bardzo, bardzo zazdrosna, bo miałam takie, w pierwszym momentu to mi się podobało, w drugim miesiącu mnie to bardzo denerwowało, tych chrześcijanin, którzy się zawsze uściskają, zawsze się kochają, zawsze tam coś dla siebie robią, zawsze się przepraszają. I w trzecim miesiącu zaczęłam tego pragnąć. I powiedziałam tatowi tak, do słowa, mam 3 od 2 tygodnie, już nie pamiętam, ale mówię mi 2 tygodnie. Mam 2 tygodnie i potrzebuję wyjechać do Europy z Jezusem. Jak to mam zrobić? I mój tatusz powiedział mi, jak to zrobić, że mam przyjść do Boga, że mam przyjść do Pana, że mogę z Nim rozmawiać tak, jak czuję w moim sercu, bo On czyta moje myśli w moim sercu i wie bardzo dobrze, co ja myślę. I że mam powiedzieć, czy On mi się da spoznać. I tak mówiłam i mówiłam i mówiłam i codziennie mówiłam, nic nie czuję. Nic nie czuję, nic się nie dzieje, nic nie czuję. Już mam tydzień, już mam 3 dni, już nie mogę wychodzić bez tego Jezusa. I w końcu jednego dnia w nocy właśnie czuję takie poczucie, które nigdy w życiu nie poczułam, nigdy w życiu. Po pierwszy raz czułam się mordercą, bo miałam kilka aborcji, teraz nie pamiętam dokładnie. I właśnie społeczność ci mówi, że aborcja to jest normalna rzecz. Nawet rodzina ci to mówi, nawet lekarze w szpitalu mówią, że to jest twoja sprawa, to jest twoja odpowiedzialność, bo to jest twoje ciało. Ty się będziesz starać o to dziecko. Także w życiu nie czułam się źle za to, co zrobiłam. I w ten moment wiedziałam, że już patrzę Bogu, bo Bóg mi pokazał w moim sercu, co tam jest, co mu się nie podoba. I także zaczęłam mą osobistą relację z Panem Jezusem. I przez Boga uczę się pierwszej próby przebaczenia. Mój mąż również poznaje Boga. Zaszłam znów w ciąż, ostatni raz, już nie będę w ciąży. To jest Ines, ostatnia, to jest perlą mojego oka. Zaszłam ostatni raz w ciąż, urodzi się Ines i w końcu wszystkie moje dzieci przyjdą do łaski Bożej Jezusa Chrystusa i byliśmy bardzo zakochani do Jezusa i bardzo poruszeni Jego Słowem. Więc tutaj prawdopodobnie wszyscy myślicie i chcielibyśmy, aby się pięknie skończyło. Ja jestem na tym pierwszym miejscu, żebym tak chciała. Więc jak myślisz? Zaczęłam życie z Chrystusem. I teraz nie wstydź się i podnieś rękę do góry, jeżeli masz łatwe życie z Chrystusem i wszystko się układa pięknie. Wow. No właśnie, ja tak nie zrozumiałam, że tak będę. I myślałam, że to jest niesamowite, że ta ostatnia kropeczka, która brakowała w moim życiu, oczywiście brakowała, jest Jezus. I mówiłam, dzięki tej osobistej relacji myślałam, że Jezus obudzi mnie rano i ja będę nową osobą, bo On nam zawsze w tym Pismu mówi, że będziemy nową osobą, nowym stworzeniem. I ja myślałam, że tak jak za darmo otrzymaliśmy zbawienie, no tak właśnie będę święta ten następny dzień. Oczywiście naturalnie, w cudowny sposób. I tak nie było. Dlatego, że byłam oszukiwana i porzucona najwięcej figurą męską, zobaczyłam, że cierpię chorobliwe uzależnienie od mężczyzny i w moim przypadku Pawła. I jeszcze bardziej chorobliwy lęk przed porzuceniem. I Pan mówi na ten temat, że trzeba być zależnie tylko od Niego. Jednocześnie dlatego, że doświadczyłam w swoim życiu nienawiść, złość, agresji i brak szacunku, więc tak reagowałam, jak Paweł mnie zranił czy zawiódł. I Pan mówi szanować twojego męża i mieć cichego ducha. Puff. Moja przeszłość nauczyła mnie wysokie oczekiwanie, obsesję na punkcji porządku. Jak nie pozwiesz na kawę, sprzątam ci cały dom. Surowość, obsesją punktualność, zapobieganie z powodu impulsywności. I z powodu prostytucji i narkotyków nie miałem szacunku do własnego ciała. Nie kochałam sama siebie. I koniecznie moja granica bólu była daleko pod granicą normalną. Także dla mnie krzyczenie w moim domu nie było tak okropne. Dlatego przecież, że nie biłam moich dzieci do krwi. Ale moje dzieci nie miały tego porównywania. Dla moich dzieci już krzyczenie w domu było największą, najokropniejszą granicą. I w końcu wybaczenie sobie bez odczuwania bólu fizycznego było na bardziej trudne. Nie potrafiłam, nawet jak Jezus mnie wybaczył, jak zrobiłam jakiś błąd, coś niewłaściwego w moim domu, mój mąż mnie wybaczył, moje dzieci mnie wybaczyły, jak nie miałam poczucia bólu na moim ciele, nie potrafiłam sobie wybaczyć. Tak moja przeszłość miała wpływ na mnie, nawet jak żyłam z Jezusem. Na początku z Chrystusem pragnęłam i modliłam się, że chcę bezgranicznie i codziennie być z Nim i być dla Niego piękną i kobietą, taką, jak On pisze w swoim pismie, swoim słowie, że chcę być nowym stworzeniem, tak jak mówi Jezus. Po pierwsze, wiedziałam, dlaczego to pragnęłam, bo wiedziałam, że Bóg jest wszemogący, kocha i daje tym, którzy Go kochają. I wiedziałam dokładnie, po drugie, że zbawienie jest niezasłużonym darem od Boga w Jego miłosierdziu dla tych, którzy w Niego, to znaczy ja, i tylko Jemu, to tak samo znaczy ja, tylko Jemu i w Niego wierzą. Ale wtedy nie uświadomiłam sobie, że aby się uświęcać, to znaczy być coraz bardziej podobna do Jezusa, potrzebuję współpracować z Bogiem. Myślałam właśnie, że Bóg to na mnie wylaje. Uświęcenie wymaga ode mnie decyzji, konkretnych czynów i dzielania. Więc opracowałam plan, by pomóc Bogu, bo ja się urodziłam, aby pomagać Bogu, On nie jest tak w stanie to zrobić. Także jeden z naszych przyjacielów miał wypadek samochodowy. Nic się nie stało z jego ciałem, słuchaj tutaj, to jest wariactwo, ale zapadł w śpiączkę i kiedy się obudził, był kimś innym. Przepraszam, to jest genialny pomysł, genialny napad, genialny. Tak więc każdego dnia, gdy prowadziłam samochód, nawet z dzieciakami, modliłam się, Boże, proszę, teraz, wypadek, teraz, teraz, teraz to jest super. Niech nic się nie stanie z moim ciałem, z moją głową, z moimi dzieciakami. Oczywiście wszystko miałam poplanowane, nie? Wszystko tak, jak Bóg miał zrobić, ale ta miś, niech ona się zgaśnie i będę nowa. Ale jak się domyślicie, Bóg to nie zrobił, dzięki Panie, że nie zrobiłeś tego. I zaczęłam być frustrowana, zaczęłam być zła. Sądziłam, że Bóg mnie nie kocha, wyobraź sobie, jeżeli mnie nie wysłuchuje. I wreszcie myślałam, jeżeli w ogóle jest. Bo wszystko, czego chcę, to zmienić się na chwałę Jego. Dlaczego mi tego nie dajesz, Panie? Przecież ja chcę być kochaną kobietą. Chcę tak latać, tak po prostu tak się ruszać, być kochająca. Tak, żona mojego pastora była taka spokojna, cicha. Ja chciałam być jak ona. Obserwowałam ją, my kobiety bardzo dobrze potrafimy obserwować. Ja jestem bardzo szybka w obserwowaniu. I ja pragnęłam być jak ona. Także zaczęłam ją naśladować. I zaczęłam tak się zachowywać w moim domu. I bardzo szybko przyszedł Paweł do mnie i powiedział mi, jesteś jak martwa, co ci się stało? Ja mówię, co ty chcesz, chłopak, co ty chcesz? I on mi powiedział, chcesz żywej Idy, taką, jaką znam. I po tym dodam, uśmiechniętej, pięknej, szczupłej blondynki z długimi włosami na obcasach, świetnej kucharki, wysportowanej i aktywnej, milej dla dzieci, mądrej, oczytanej, ale spokojnej w gniewie. No jak to się dziela? Tylko to? Żartujesz, przecież nie jestem Wonder Woman. Czy widzieliście ten film Wonder Woman? Kto go widział? To, no, polecam. Jak będziesz patrzeć na ten film Wonder Woman, to znaczy cudowna kobieta, myśli na mnie, to będziesz naprawdę się śmiała. Tak mówiono mi w moim domnie, że zawsze jestem winna, zawsze jestem w końcu ja ta zła. Muszę się zmienić, że chociaż mój mąż często popełniał błąd, chociaż często się nie zachowywał jako uważny ojciec i dojrzały mężczyzna, zawsze w końcu winiłam się ze wszystkiego. Miałam pierwsze wypalenie i skończyłam u psychiatra naprawdę. Zaczęłam brać leki na uspokojenie, ale byłam bez życia. Naprawdę jak martwa. I po kilku miesiącach odstawiłam lekarstwa i zaczęłam pić kieliszek wina. Przed każdym powrotem mojego Pawła, mojego męża, żeby nie mieć oczekiwań od niego, nie robić mu wyrzutów i być po prostu słodka i podobać się Bogu. Czasami działało, czasami nie. I czasami nie skończyło się na jednym kieliszku. Zaczęłam myśleć, że samobójstwo jest najlepszym rozwiązaniem i spróbowałam kilka razy, kochając Boga. Nigdy się nie zmienię, jak powiedziała mi moja mama. Bóg nigdy mnie nie zmieni. Nie jestem tego godna. Mama mnie zmanipulowała i w jakiś sposób tak samo manipulował i mój mąż. Moje relacje mieli wzloty i upadki. Kiedy dzieci były w domu, czasami udawaliśmy. I kiedy dzieci przy ich przybyciu śmialiśmy się i radowaliśmy się. I kiedy dzieci poszły spać, znowu kłóciliśmy się. Nie wiem, czy to znacie ze swoich domowów. I potem pokuta, przeproszeni, przebaczenie i jeszcze raz. W końcu zawsze, zawsze przekonałam siebie, że wszystkie kłótnie byli z powodu mnie. Gdybym była spokojna kobieta, nie byłoby żadnego problemu. Tak zaczęłam nienawidzieć siebie. Nienawidziałam swojej przeszłości, nienawidziłam moich rodziców za to, co zrobiły i w końcu zaczęłam nienawidzieć mojego męża, bez którego w tym samym czasie nigdy nie chciałam być. Po raz pierwszy raz zadałam sobie jedną sprawę i słuchaj uważnie. Zawsze chciałam robić wielkie rzeczy dla Pana, zmieniać życie ludzi i dawać im nadzieję. I Bóg odpowiedział mi wyraźnie. Ida, chcesz robić wielkie rzeczy dla mnie? Więc zacznij od siebie. Wow. I prawie tak Bóg mi mówił 13 lat. Zacznij od siebie. Zacznij od siebie w Twoim domie, tam gdzie nikt Cię nie widzi, między tymi murami, gdy nikt Cię nie widzi. Zacznij w środku, we Twoim sercu. W mojej głowie zagrzmiali ciągle dwa wersety. Każdy, kto chce iść za mną, niech zapiera samej siebie, niech wezmę krzyż swój i niech mnie naśladuje. I drugi był, kochasz mnie, Ida? Mówi Jezus. Tak, oczywiście, ja jestem tym Piotrem, kochasz mnie? Tak, tak, to pójdź za mną. Ale Paweł, Panie, i co Ci do tego? Co Ci do Pawła? Ja się zainteresuję Pawłem, jak się zainteresuję Pawłem. I Ty do mnie odwracaj się. Od dzisiaj, Panie, pomyślałam, od dzisiaj, na zawsze, codziennie, Panie. Może w tym momencie, na następną chwilę będę w środku umierać i zapierać swoją naturę. Zbierałem materiały, chodziłem na konferencje doradcze, słuchałem kazań, nasłuchałem się mądrych i spokojnych i każdego dnia starałam się umierać w środku. Nie mów mu nic. On to wie. Nie tak. Milcz i pokaż mu drogę dobrym zachowywaniem. I w tym czasie bądź piękna, szczupła blondynka, uśmiechnięta, kochająca, aktywna i dobra gospodina. Uff. Przeprowadziliśmy się na Teneryfę. To był nowy impuls 5 lat temu. Piękna okolica, spokój, słońce, zdrowie, morze. Czego więcej można chcieć? Ale kiedy mężczyzna nie spełnia swojej roli, jego żona bardzo prawdopodobnie ją przejmuje. Ja nie mówię, nie zrozumiej źle. Nie mówię, że to jest właściwe. Nie mówię, że powinna zachowywać się tak jak on. Ale mówię ci, że to jest bardzo trudne. Nie na próżno Bóg mówi do mężczyzny, że kobieta jest delikatnym naczyniem. Kochaj ją na śmierć. Zatruj się o jej świętość. Bóg mówi również do kobiet, do mnie, spokojna jest kobieta. Kocham ją. Okropnie wyglądamy w gniewie. Czy patrzysz kiedyś na siebie? Moja córka powiedziała mi, mama, wezmij czasami lusterko i popatrz na siebie, jak kiedy się gniewasz, jak wyglądasz. I mówię, nie, oczywiście, ja popatrzę do lusterka, jak chcę być piękna, nie, makijażu zrobić i to. Popatrz na siebie, zrób sobie zdjęcia. Niech ktoś ci zrobi zdjęcia. Kiedy się gniewasz i krzyczysz tam, jak ja. Tak samo mówi Bóg, że lepiej być samotnym, niż żyć z kutwiłą kobietą. Dla mnie to było, wiecie, to jak pistol w głowie. I to był mój horror, jeżeli mnie opuści mój mąż. Więc nosiłam spodnie i kiedy trzeba było, zmieniałam je na spódnicę. Potem pokuta, wina, zaparcie się siebie, naśladowanie Chrystusa było na porządku dziennym. Czasami dzwoniłem do moich sióstr we wiarze i mówiłam, jak można wytrzymać, jak długo, Już nie mogę tylko dawać, dlatego że mój mąż był coraz bardziej odlegli jako mąż, jako ojciec i jako człowiek. Kobiety, byłam mężatką, ale nigdy nie czułam się tak opuszczona, tak niezrozumiona i niekochana. Ostatnie 2 lata byli latami całkowitej skrajności. Mój mąż opuścił Boga. Przestało mu się wierzyć finansowo. Świat pochłonął go. On go pokochał i do mojej listy obowiązków doszło duchowe przewodnictwo. Bóg był moją skałą, twierdzą, świątynią i tarczą. Prawie codziennie mówiłam sama sobie, nawet w dolinie śmierci, Panie, przejdę z Tobą. Ale jestem tylko człowiekiem. Już więcej nie mogę. To, co Wam tutaj dzisiaj opowiadam, to był mój mąż, który powiedział, opowiedz to. Jesteś pewny? Bo będę bardzo brzydko rozmawiać o Tobie. I on mówił, tak, powiedz, że byłam takie zwięże. Tak zaczęłam modlić się. Moja pierwsza modlitwa. Boże, ocal go lub wierz go od mnie. Nie bałam się już więcej porzucenia, bo Bóg uratował to. Tylko z powodu Chrystusa. Prawie codziennie, te ostatnie 2 lata byłam obok mojego męża. Mówię Ci szczerze, że już nie dla komfortu, nie dla strachu, nie dla tego, gdzie będziemy mieszkać z moimi dzieciakami, nie dla dzieci, tylko dla Jezusa. Codziennie mówiłam, Panie, jestem minutę na minutę obok tego człowieka, który tak się zmienił, jak poszedł świat, tak się zmienił, że nigdy w życiu bym się nie zakochała do niego, nigdy w życiu bym nie zabrała ślub z nim, jakby był taki wcześniej. I z minuty na minuty mówiłam, Panie, tylko dla Ciebie, tylko dla Ciebie. I w mojej głowie robiłam tyle razy torby, że widzę, ale codziennie, tylko Ciebie, tylko dla Ciebie, teraz. Wołam, by 10 razy rodzić, niż czuć ten ból, który miałam w środku. I wiesz dlaczego? Dlatego, że w końcu, 7 miesięcy temu, mój Paweł powiedział mi, koniec. Już się skończyło między nami. Boże, czy to chcesz? Czy Ty wysłyszałeś moje modlitwy? Ty go bierzesz ode mnie? Bo on jest człowiekiem możliwie nienawrócony? I Ty mówisz, aby go nie przemawiać? Czy to jest Twoja wola? Ty, co jesteś Bogiem Świętym, tak się kończy moje życie, znowu będę w tym? Wjechałam na 3 tygodnie. I jedyne, co czułam, jest uciekać. Jak zawsze. Po całej drodze do przyjaciół płakałam i błagałam Pawła o nawrócenie do mnie i do nas. Ale kiedy wyszłam ze samolotu, bo on mnie przekonywał, że nie jest do rodziny i nie jest być mężczyzną i żyć z kobietą. Kiedy wyszłam ze samolotu na tych miastach, akceptowałam tą nową sytuację i zaczęłam nowe życie w środku. Zamknęłam moje serce przed Pawłem i zdecydowałam się, że już nigdy na to nie pozwolę. Już nigdy, nikt więcej nie będę mi robić bólu. Dost. Skończyło się. Zaczyna się nowe życie. Kropka. Za kilka dni, to było w piątek, we środę, za kilka dni po moim wjazdzie mój mąż wysyła mi szczególną pies. Now I see. Teraz widzę. I mówi, spoznałem Boga i jestem nawrócony. Wyobrażasz to sobie? Ja myślałam tak, to jest największa manipulacja mojego życia. Największa manipulacja. Ja tego nie mogę uwierzyć. On jest tak zazdrosny, że nie wie, co tam się dzieje, że on po prostu takie kłamstwo powie, bo wie, że ja jestem bardzo wrażliwa i będę temu wierzyć. Nie wierzyłam. Codziennie wysyła mi wersety biblijne i mówi, jak mnie kocha. On wysyła mi wersety biblijne. To, co ja modlam się przez cały czas, prawie modlam się o to 14 lat. I najwięcej przez ostatnie 2 lata zostało mi całkowicie obojętne. Dlaczego? Ponieważ już mu nie ufałam. Kiedy wróciłam, z tej mojej podróży do domu, nie mogłam i nie chciałam uwierzyć, że to prawda. Czułam taką nienawiść do Pawła i taką nienawiść do Boga i do całej tej sytuacji. Obiecałam sobie, że już nie pozwolę bólu i nie daję jemu i nikomu więcej moje serce i zaufanie. Paweł stał się takim niesamowitym człowiekiem o 180 Celsjusu. Ja miałam w domu innego człowieka. Na rękach się starał mnie nosić, kwiaty codziennie, poezję pisał mi. O 6 rano się budził, chcesz się ze mną pomodlić, Ida? No nie, jesteś wariatem, o 6 rano się będę modlić. I w ogóle nie chcę ze sobą modlić. Książkę do czytania o małżeństwu, dzieciakom zaczął czytać. Inny człowiek, ja byłam jak w snu, ale ja obiecałam, że już nie pozwolę bólu. Bo wiecie bardzo dobrze, jak to wygląda, jak kobieta zatworzy serce, nie? Zawsze my mówimy, że tak, tak, zawsze powiedzimy, ale wiesz, to mi się nie podoba, kochani, to mi się nie podoba, nie podoba, pum. I zatworzymy. Dlaczego to, Panie, teraz? Dlaczego, jak to jest wszystko rozsarte? Jak mam najwięcej bólu? Zmieniłeś go teraz, kiedy do niego nic nie czuję? Ja byłam w stanie żyć z moim Pawłem, tak jak on sobie naplanował, to był jego plan, 20 lat obok niego, 20 lat. Śmiać się, oglądać filmy, możliwe wypić sobie kawę, ale do mojego serca ci nie wpuść się. I mego ciała nie dotykaj. Znajesz to. Panie, w ogóle temu nie rozumiem. Zmieniłeś go teraz, kiedy nic do niego nie czuję. Po prostu nie. W moim sercu, Panie, ja mu przebaczyłam. Jest wszystko okej. Ale już nie wrócę z moim sercem do niego. I Bóg mówi mi jedną rzecz, niesamowitą. Nie przebaczyłaś. Co? Ja? Nie. Nie, co ty mówisz? Przecież jestem profesjonalką w przebaczeniu. Ja nie robię nic innego od dzieciństwa. Przebaczam. Jakbym zarabiała pieniądze za przebaczenie, już bym była milionarką prawie. Po tobie, Panie, ty jesteś tym pierwszym, co najwięcej przebaczam, a ja jestem tą drugą, co najwięcej przebacza. Po tobie. Nie przebaczyłaś. Niewłaściwie. Ja miałam taką wojnę w moim sercu. Taką wojnę. Taka gorycz mnie pochłonęła. Byłam tak zła na Boga, że przestałam się modlić, przestałam czytać Biblii, przestałam rozmawiać z Bogiem, ale wiesz co? Bóg nie przestał mówić do mnie. Nigdy, nigdy, ani na jeden dzień, ani w tym buntowaniu i w okropnym buntowaniu, jak małe dziecko. No, jak małe nie, takie to pubertalne dziecko. Takie naprawdę to buntowanie, świadome buntowanie. Nigdy mnie nie opuścił. Mimo wszystko to był wierny, pomimo mojej niewiary. Chcę naprawdę teraz zatłyskać Bogu, jak jest niesamowity. Zatłyskajcie Bogu, proszę. Bo on naprawdę, ja byłam okropną kobietą. Okropną. I ciągle w tym sensie jestem. Przeszłam przez piekło, dotknęłam się nieba i potem upadłam na dno i tam Bóg otworzył moje oczy. Przebaczenie. Może nie wszyscy się ze mną zgadzają, ale wierzę, że przebaczenie bezpośrednio łączy się z Jezusem na krzyżu. Kiedy odpuszczasz, jesteś ukrzyżowana z Chrystusem. Łączysz się z Jezusem w chwili, która była najbardziej decydującym momentem jego życia. Wierz mnie, że tylko w niewielu momentach będziesz tak podobny do Jezusa, jak wtedy, gdy wybaczasz winę swojego winowajcy. Nie ma znaczenia, jak pięknie wyglądasz. Nie ma znaczenia, jak pięknie się ubierasz, jak czysta jesteś, elegancka, twoje włosy. Tylko w niewielu przypadkach pokażesz temu światu najlepiej serca Jezusa, jak wtedy, gdy odpuszczasz nieprzyjaciółom. I kiedy mówię o wrogu, mówię o kimś, kogo wszyscy mamy w naszym życiu, ponieważ każdy z nas ma jednego, nawet kilka wrogów. Wrogiem jest ktoś, kto celkowo lub świadomie, o nieświadomie cię rani. Mówię o osobie, której powierzałeś tajemnicę, a on nie wahał się i natychmiast ją wygadał. Mówię o osobie, która oddałaś całe serce, a on wziął nóż i dżgal go nożem, ponieważ był ci niewierny lub obiecał ci coś, czego nie zrobił. Mówię o człowieku, który jest ojcem biologicznym i zostawił twój dom i twoją matkę i zrobił piekło z życia twojej mamy. Mówię o osobie, która ma jakiś autorytet, straszy cię i nie ufa ci w ogóle. Mówię o facecie, który mówi o tobie za twoimi plecami. Człowiek, który w jakiś sposób jest z tobą związany, ale robi ci straszne rzeczy. Mówię o kimś, kto zranił cię świadomie lub nieświadomie, sprawia ci ból. To nieprzyjaciel. Wszyscy mamy nieprzyjaciołów i właśnie to łączy twoje serce i serce Jezusa, kiedy się identyfikujesz z Nim przez ten nadprzyrodzony akt przebaczenia. Jeżeli jesteś tak energiczna jak ja i potrafisz przewracić świat góry nogami, to na pewno modlasz się w taki sposób. Nie, Panie, ja chcę być z Tobą, chcę Cię więcej czuć. Panie, ja chcę być Ci bliżej. Panie, chcę być więcej podobna, podobny do Ciebie. I często, często Bóg odpowiada na Twoją modlitwę właśnie dając Ci wroga. Mówisz Mu, Boże, chcę mieć z Tobą o wiele większą społeczność. A Bóg da Ci wroga. Nieprzyjaciel, ta osoba, którą uważasz za ogromną przeszkodę dla twojego stanu duchowego, jest w rzeczywistości trampoliną, która da ci nowy, wyższy poziom w życiu duchowym. Właśnie wdzięczność, wrogowie. Ten, kto ma nieprzyjaciela, ma skarb. Powiedz, mam skarb. Dlatego, że wróg jest wyjątkową okazją do przybliżenia Ciebie do serca Jezusa. Prawda? Szczytem życia duchowego jest to, co powiedział Jezus. Modlić się, miłować i błogosławić swoim nieprzyjaciółom. Zaufaj Bogu, który błogosławi dobrym i złym, a wtedy ludzie zobaczą, że jesteś dzieckiem Ojca w niebie. I na drugi raz Bóg mi mówi tutaj, Ida, jeżeli jesteś moim naśladowcą, musisz odpuścić bez ograniczeń. To nie jest wybór, to nie jest do negocjacji, to nie jest proces, jak ludzie mi mówią, to jest proces. Nie, to jest obowiązek. Jeżeli jesteś moim naśladowcą, Ida, musisz przebaczać bez ograniczenia. Wszyscy mamy w tym miejscu jakąś historię, ale wszyscy niewątpliwie mamy coś wspólnego. Każdy lub wszyscy zostali przez kogoś zranieni. Ktoś jest nam coś winien. Bo jeżeli ktoś ci robi krzywdę i słuchaj, to cię zradza. I kiedy ktoś cię zrani, twoja dusza automatycznie żada zadośćuczynienia. Zniszczenie czegoś w tobie oznacza, że winowajca jest ci winien naprawienie rzeczy. Jest ci winien naprawić to, co złamał. Ty w rzeczywistości mu wysyłasz sygnały, naprawdę wysyłasz mu sygnały, aby nadrobić to, co zniszczył. I to jest coś zupełnie naturalnego dla naszej duszy. Ale przebaczyć zgodne z nauką Jezusa oznacza reset. Zresetuj dług twego winowajcy. I jeżeli to usunie, oznacza to anulowanie winy naszego sprawcy. Więc oznacza to, że odpuszczenie, przebaczenie ma wielką cenę. Ale posłuchaj dobrze. Zawsze ci mówię, słuchaj, słuchaj, słuchaj. Ale tutaj posłuchaj dobrze. Nieprzebaczenie kosztuje o wiele więcej, ponieważ cię prowadzi do konfliktu ze samotnym Bogiem. On mówi, że jak ty nie będziesz przebaczać, On tobie nie wybaczy. Nie trzeba być religijnym, aby zobaczyć skutki braku przebaczenia, tak? Lekarze potwierdzają, że niektóre rodzaje raka, wzrody, problemy skórne są bezpośrednio związane z pragnieniem odwetu, goryczy i nienawiści. Brak przebaczenia cię zabija. I kiedy mówię o przebaczeniu, nie mam na myśli, że przebaczasz i czekasz na Boga, Jego sprawiedliwość. Takie to przebaczenie, Panie, ja mu przebaczam. Ale ty wiesz, ty zaopiekuj się tą sprawą, ty wiesz, ty jesteś sprawiedliwy. Ja ci nie będę mówić, no ale ty wiesz, jakby jakiś kamień tam się wrzucił do tej ogrody. Ale nie będę ci mówić. Tak samo to nie jest przebaczenie, kiedy ty szukasz, aby ten człowiek zrozumiał tego. On tego będzie świadomy i czasami przyjdzie. Wiesz, co się stanie, jak tak przebaczasz? Jak w taki sposób przebaczasz? Wiesz, co się dzieje? Wiesz, co się staje, kiedy przebaczasz w taki sposób, oczekując sprawiedliwość Boga? W starych Rzymach rzymscy żołnierze, jak znaleźli trupa i potem znaleźli morderca, jak znaleźli trupa i znaleźli morderca tego trupa, słuchaj, żywego morderca przywiązali drutem kolczastym, przywiązali żywego morderca do martwego trupa, wrzucili ich do dziury, aby ten żywy morderca tym okropnym, śmierdzącym się mówi, tak? Okropnie śmierdzącym trupem pomale się infikował i umieral z powodu zatrucia. To się staje z tobą. To się staje z tobą, jak nie przebaczasz. O, jak nie przebaczasz właściwym sposobem. Sposobem Jezusa. Modlić się, żegnać i pragnąć. I powiem ci co. Jak tak przebaczasz tylko uczuciowie, nawet jesteś szczera, to jakby spiła sklankę z trucizną i oczekiwała, że ten drugi będzie umierał. Nie masz wyboru. Jeżeli nie wybaczysz, to się umierasz trucizną. Nie masz wyboru, musisz wybaczyć. I jeżeli powiesz, nie Ida, ja nie mogę, bo przeżyłam więcej jak ty, nie mogę. Teraz, dzisiaj, wczoraj. Słuchaj, odpuszczenie, przebaczenie ma ogromną moc, ale nieprzebaczenie ma o moc wiele większą, bo nieprzebaczenie cię zabija. Nieprzebaczenie cię niczy, bo jest trucizną w twoim ciele. Nie proszę cię teraz, aby ponownie nawiązała tą relację, ale musisz uwolnić tego człowieka od swojej nienawiści, goryczy, jaką masz w swoim sercu i mówisz, Ida, ja nie mam goryczy, nie mam nienawiści. I co twój ból? Każda rana na zewnątrz tworzy bliznę na twoim ciele, mała lub duża. Więc wszelkie niesprawiedliwości tworzą blizny na twoim sercu. Nie jest to czas, jak się mówi, to jest kłamstwo, który uratuje twoje blizny. Oni zamykają się tylko z powodu czasu, ale aby zamknąć ich właściwie, aby nie byli widoczne, muszą być odpowiednio traktowane. Ja mam dużo takich blizn na moim ciele. Dużo z nich nie widać, bo byli pięknie traktowane i dużo widać, bo źle potraktowali się. Każda twoja nieleczona blizna jest trucizną w twoim ciele. Nie masz wyboru, musisz wybaczyć. Ostatni raz, 4-5 miesięcy temu, we Wrocławiu byliśmy, tak? Dałam sobie sprawę z tego, że odpuścić jest dwóch słów. Odpuścić. To jest niesamowite. Niesamowite, że to samo słowo, które znaczy przebaczenia, nazywa się odpuścić. Od znaczy od, bo jak cię się uściska, to nie będę od. Od znaczy odchodzić, uciec, odejść. I puścić, tego już więcej nie ma. Puść. tego. Przebaczenie to poprosić Boga, prawdziwe przebaczenie, to poprosić Boga, aby pięknie się poskładało w żywocie twojego wroga. Przebaczyć, prawdziwe przebaczenie, kiedy pragniesz błogosławić temu człowieku w jego zdrowiu, w jego pracy, w jego mieszkaniu, nawet jak ma nową relację. Prawdziwe przebaczenie jest, kiedy pragniesz i błagasz Boga, aby zapomniał o tym, co ten człowiek ci zrobił. Prawdziwe przebaczenie nie jest poczucia tylko w sercu i czekanie na Bożą sprawiedliwość. Prawdziwe przebaczenie jest, kiedy pragniesz, aby pięknie, pięknie się zdarzyło w życiu tego człowieka i nawet większy, wyższej, a że pragniesz, aby Bóg zapomniał o tych okropnych rzeczach, aby nie wspominał tego, aby nie wyłał na niego tego sprawiedliwego gniewu, kiedy będzie sądzić. To przebaczenie nie jest za tego człowieka, bo możliwe, że on nigdy w życiu się nie zmieni. Możliwe, że ten człowiek już nie jest, jest martwy. Przebaczenie, prawdziwe przebaczenie według Jezusa jest dla ciebie, aby ty mogłeś mieć błogosławioną relację z twoim Bogiem. Co ci mówię teraz? Sama zrobiłam. Proszę pięknie o to zdjęcia z moim mężem. Co ci mówię teraz? Sama zrobiłam z moim mężem. Kilka miesięcy temu. Z moim mężem, proszę pięknie. My wiemy, że jest kobiecki język i męski język. Tak nie robię do ciebie, to że ja. O, powiemy teraz naprawdę, o, to zdjęcia jest kilka miesięcy temu. Przechodziłam do mojego męża, bo Bóg pokazał moje serce, kiedy ja tak zrobiłam z Bogiem. Ja, która powiedziałam, Panie, ja wiem, że jestem grzeszna, ale jak tam Paweł zrobił, jak Piotr tam zrobił, że tam porzucił Cię, to ja nigdy w życiu nie zrobię. Ja będę tam coś, jakieś rzeczy, bo Ty mówisz, że nie jestem doskonali, ale ja Cię w życiu Cię nie odrzucę. I odrzuciłam Boga. Odrzuciłam Go i Bóg codziennie mnie kochał. Nigdy mnie odpuścił i Bóg pokazał mi moje serce. I powiedział mi, jak ty jesteś moim naśladowcą, jak ty mnie kochasz, będziesz podobna do mnie. Zaszłam za moim mężem i otworzyłam mu moje serce. Wiedziałam, że nie jest doskonali. Tak jak ja nie jestem doskonała. I teraz mamy cudowny, pełnoprawny związek, pełne radości, miłości i laski. I słowo rozwód zostało usunięte z naszego słownictwa. Jesteśmy zakochani. Ja jestem bardzo zakochana i czuję tyle miłości do niego. Wiecie dlaczego? Bo przebaczenie uwalnia. Przebaczenie leczy. Teraz, proszę pięknie, zamknij swoje oczy. Nie patrz na mnie więcej. No nie patrz na mnie więcej. Zamknij swoje oczy. I wyobraź sobie tych, którzy Cię krzywdzą. Wyobraź sobie tych, którzy Cię skrzywdzili w przeszłości. Wyobraź sobie swojego największego wroga. Ja nie przyjechałam tutaj z takiej dalki, dlatego aby byłam sławna, ani nie przyjechałam tutaj, aby zrobić jakiś bałagan czy coś. Przyjechałam tutaj z takiej dalki, aby ci powiedzieć, że jest nadzieja, że Pan chce po tobie, aby uratowałeś te blizny, aby otworzyłeś te, które są źle, niewłaściwie zamknięte. Wyobraź sobie twojego wroga i przebacz mu. Panie, ja mu przebaczam. Panie, przebaczam Pawłowi. Przebaczam mojej mamie, Panie. Przebaczam tatowi, który tak mnie bił do krwi. Przebaczam, Panie, temu Alfonsowi, który sprzedawał moje ciało, aby zarobić pieniędzy. Przebaczam mojej koleżance, która zawsze mi mówiła, że jestem okropna i inna. Przebaczam, Panie, tych, którzy mnie nienawidzieli. Przebaczam temu, kto tak źle mi zrobił, Panie. Przepraszam tej kobiecie, która tak źle na mnie patrzyła. Przepraszam tej kobiecie wczoraj, która mu powiedziała mi, że jestem inna. Przepraszam, Panie, i ja pragnę błogosławieństwa. Pragnę błogosławieństwa dla mojej mamy. Pragnę, Panie, błogosławieństwa dla jej życia. Pragnę błogosławieństwa dla jej zdrowia. Pragnę błogosławieństwa dla mojego męża. Pragnę błogosławieństwa dla tego Alfonsa. Panie, niech pięknie mu się pousklada w jego życiu. I proszę Cię, Boże, proszę Cię, aby zapomniłeś o tym. Proszę Cię, Panie, aby nie wyrzuciłeś tego Twojego gniewu sprawiedliwego na nich. Nie chcę, Panie, nie chcę, aby cierpieli, Panie. Nie chcę, aby poszli w piekło. Nie chcę, Panie. Przebaczam, Panie, przebaczam. Przebaczam moim nieprzyjaciołom, Panie. I żegnam, Panie, błogosławię, błogosławię moim nieprzyjaciołom. Błogosławię im, Panie. I będę to traktować tak prawie codziennie, Panie. I możliwe, że masz piękne życie. I możliwe jest, że Ty potrzebujesz przebaczenia od samotnego Boga. To idź teraz do Boga, bo teraz jest ten czas. Idź do Boga. I weź mi od Niego to przebaczenie na krzyżu, bo krzyż to jest największe zdjęcie przebaczenia, największa miłość od Pana. Przyjmij to przebaczenie. Przyjmij przebaczenie od Pana. Nie ma takiej rzeczy, której On nie przebaczy. Nie ma. Bo On jest Bogiem Wszechmogącym. Bo On Cię kocha. Nie ma takiej rzeczy, które On Ci nie przebaczy. Idź do Niego. Zaproś Go do swojego życia. Poznaj Go tak jak ja, bo jakby nie było Boga, Ida, Ty taj dzisiaj by nie stala. Jakby nie było Boga, Ida, już by skończyła się samobójstwem. To, że ja tutaj jestem, jest tylko dla Pana i tylko dzięki Niemu. W imieniu Jezusa Chrystusa.